Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 370. Ja nazywam się Damian Paluchak-Dachman i ze mną są Piotr Kuldany, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim.
I Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
No również dzień dobry, wieczór wszystkim słuchaczom oraz słuchawkom, jeśli takowe istnieją w ogóle.
Słuchawkom.
W tej cudownej, świątecznej, radosnej atmosferze końca roku.
Czy będziemy śpiewać kolędy?
Moglibyśmy, ale to już, ale to musielibyśmy ustalić jaką kolędę.
No tak, na ofię.
Nie chcielibyście tego, nie chcielibyście tego.
Przybierzeli do Betlejem. Albo Trzech Króli, o, proszę. To, znaczy ja nie, właściwie to nie znam tytułów kolęd, więc na tym się zakończy sekcja.
To ja nie znam.
Znaczy właśnie nie wiem, bo się wydawało, że, bo to jest związane, prawda, Trzej Królowie z prezentami dla nowonarodzonego Jezusa, prawda? Nie wiem, chyba jest jakaś kolenda, nie? Tam jakiś ekspert.
O Trzech Królach? Znaczy ja wiem, że jest święto Trzech Królów.
No ale to dopiero chyba w styczniu, nie? Czy...
Ja w ogóle dowiedziałem się, bo pracowo mam związek z pewnym panem, który jest z Ukrainy. I u nich Wigilia jest właśnie w nasze Trzech Króli.
No,
protestanckie. No bo normalne, kalendarz przesunięty. W kościele prawosławnym jest są dwa tygodnie przesunięcia.
No właśnie, ja nie wiedziałem ile, że jest przesunięcie,
operuje, ale... operuje na poprzednim kalendarzu. My mamy kalendarz gregoriański, oni mają kalendarz juliański jeszcze, czyli to w wieku XV chyba była reforma kalendarza i reforma kalendarza była nadana, czy była z inicjatywy Rzymu, jako że Kościół prawosławny absolutnie był na wojnie z papieżem i do tej pory w zasadzie przecież patriarchowie prawosławni patrzą na Rzym z lekką niechęcią, to w Kościele prawosławnym jest inny kalendarz po prostu.
A to wbrew pozorom jest dosyć problematyczne. Bo właśnie w przypadku osób, które pracują w Polsce, to tak, im nie ma najmniejszego powodu, żeby teraz zaraz jechały do siebie na nazwijmy to przerwę świąteczną, a w momencie, w którym faktycznie chcą mieć przerwę świąteczną, to my tutaj już ruszamy z kopyta, bo już jest po wszystkich świętych, nie? Więc
znaczy, to jest, po wszystkich świętych, jak to zabrzmiało.
Znaczy po wszystkich świętach. No, tak lepiej będzie.
Dokładnie, dokładnie. No bo tak, nagrywamy...
A to przy okazji ciekawostka, jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak brzmi nazwa święta Trzech Króli po angielsku, bo to jest ciekawe bardzo. To nie jest Three Kings ani nic takiego, tylko to jest Twelfth Night, czyli dwunasta noc.
O, widzisz. Fantasmagieria uczy i bawi. Dziękujemy Rysławie za ten wkład tutaj.
A czy to ma jakieś... A skąd jest ta...
No bo dwunasta noc po Bożym Narodzeniu.
A,
stąd
no
Twelfth
tak.
Night, dwunasta noc. I wtedy przybierzali Trzej Królowe.
Panowie, zapytam was, czy macie jakieś prezenty przygotowane związane z grami w ogóle z graniem dla najbliższych, czy na przykład staracie się nie wciągać ich w ten wir tego szalonego naszego hobby? Nie wiem, czy ty, Ryszardzie, bo u ciebie tam chyba wszyscy grają, nie wiem, czy twoja żona gra, ale na pewno synowie grają w jakimś tam stopniu, więc wrzucasz pod choinkę na przykład, nie wiem, gry jakieś?
Już nie wrzucam gier pod choinkę, bo starszy syn uznał, że granie jest passé i on już mało gra, natomiast interesuje się fotografią bardzo i fotografią i oczywiście magią, więc coś związanego z fotografią, robieniem zdjęć czy też kręceniem filmów i magią mu wrzucam pod choinkę, natomiast ja zazwyczaj dostaję jakieś gadżety growe, z czego się bardzo cieszę. No i u nas na święta jest tak, że czasami, znaczy próbujemy grać w planszówki różne i czasami się udaje. Teraz dokonałem, jako że bardzo długi czas nie brałem żadnych nowych planszówek, to kupiłem parę zaległych pozycji. Dostałem też w końcu Scythe, czyli kosę, grę z ilustracjami Jakuba Różalskiego, którą tłumaczyłem na język polski, dostałem egzemplarz autorski, gra jest przepięknie wydana.
No właśnie, jak się przekładają te fantastyczne obrazy na grę, bo wiadomo, że koncepcja w naszej wyobraźni, te obrazy tworzą coś niesamowitego, ale czy w grze... Jeszcze miałeś okazję w ogóle przeczytać instrukcję, czy na razie tylko delektowałeś się samą oprawą? Taką techniczną, wizualną właściwie.
Instrukcję zdecydowanie miałem okazję przeczytać.
Znaczy w sensie... no tak, teraz sobie pomyślę, to ją znasz po prostu tak, od deski do deski chyba wielokrotnie.
Grałem w głowie, jeszcze nie miałem okazji z przeciwnikami żywymi zagrać, chociaż do gry dołączony jest taki jakby pakiet zasad specjalnych nazywający się Automa, pozwalający na grę solo przeciwko nawet nie wirtualnemu, ale takiemu przygotowanemu wcześniej przeciwnikowi, którego, znaczy nie przygotowanemu wcześniej, to jest taki system rozgrywki, który symuluje innych graczy, też w bardzo udany sposób. Jest kilka poziomów trudności tego systemu, więc można spokojnie grać w Scythe samemu.
To mnie zaciekawiłeś właśnie, Szadzie, bo ja ze względu właśnie pewnych częściej gram solo niż
no to Scythe jest dla ciebie.
To musimy do tego wrócić w takim razie. Na pewno w następnych odcinkach o Scythe będę chciał się dowiedzieć więcej. Nie wiem, Piotrze, u ciebie, jeśli chodzi o gry, jest jakaś taka tradycja wręczania, no bo już rozmawialiśmy tydzień temu. Twoja córka, no gra i nawet sobie czasami w niektórych grach radzi lepiej od taty. Więc planujesz jakieś takie growe, albo na przykład znając siebie, twoja rodzina daje ci jakieś gadżety właśnie też jako
Żona, znaczy rozciągnąłbym tą kategorię z growych pod ogólnie tam gigowsko-nerdowskie, bo zazwyczaj właśnie my sobie z żoną robimy jakieś takie upominki, wiesz, typu ozdoby do domu, a to na przykład kubek, a to coś w tym stylu, więc najczęściej to trafia właśnie w ten ogólny świat nerdowsko-geekowski. Natomiast jeśli chodzi o córkę, to ona od nas planszówki też dostaje jakieś, bo ją wciągnęliśmy trochę w świat planszówek. Mhm. Również. A stricte growe rzeczy to mój chrześniak dostaje ode mnie doładowanie konta Xbox Live.
Praktyczne, prawda?
Tak. Wiesz, no to jest ten problem, że w dzisiejszych czasach dzieci bardzo często mają wszystko, co mogą sobie wymyślić, więc tak naprawdę ciężko ich czymś zaskoczyć, bo zazwyczaj jak mają jakieś marzenie, to je szybko oszczędzają pieniądze jakieś tam z imprez i je sobie kupują, więc...
A macie jakieś takie swoje, bo to się zawsze pojawia, tak właściwie co roku o tym rozmawiamy. Czy macie jakieś takie tradycje związane z grami i świętami? Czy raczej właśnie odwrotnie? Przez to, że gracie przez cały rok, to sobie odpuszczacie granie, nie macie takiej potrzeby, żeby na przykład nie wejść do jakiejś gry MMO, gdzie jest jakaś przygotowana specjalna mapa wypełniona właśnie świątecznymi ozdobami, czy coś w tym stylu, nie wiem, czy jest jakaś po prostu gra z motywami świątecznymi, do której lubicie wracać?
Ja gram w święta zdecydowanie więcej niż normalnie, bo normalnie tak naprawdę moje granie jest bardzo rwane, tak więc muszę się często odrywać od gry, żeby coś tam zrobić. To są takie raczej małe dawki, a na święta zazwyczaj jest tak, że pojawia się albo już jest przygotowana jakaś pozycja, którą staram się grać dużo i na przykład chyba 2 lata temu przez całe święta tak byłem wciągnięty i grałem na maksa w The Talos Principle, którą to grę uważam i cały czas podkreślam za jedną z najwybitniejszych gier w historii ludzkości. Dawniej pamiętam Gabriel Knight 3, to jeszcze pod koniec lat 90. Zawsze pojawia się na święta, może nie zawsze, ale prawie zawsze pojawia się na święta jakaś gra, którą staram się tak mocniej wniknąć i posiedzieć dłużej, nie wiem, całą noc czasami, co normalnie mi się raczej nie zdarza. Korzystając z tego, że okres świąteczny to jest jedyny taki okres w roku, kiedy naprawdę wszyscy mają wolne, w sensie jeśli chodzi o zleceniodawców, klientów i naprawdę można wtedy odpocząć i nie bać się, że przyjdzie coś pilnego do zrobienia na już, bo rzeczywiście wtedy wszyscy twórcy gier zamykają podwoje i można spokojnie sobie zająć się swoim ulubionym hobby, czyli graniem właśnie, więc u mnie jest tak, że poświęcam więcej czasu na granie, ale żadne MMO, ja w ogóle nie jestem typem MMO-wca i to jest, jestem odporny na ten nauk, próbowałem wielu używek, żadna nie chwyciła, więc już nie próbuję.
A Piotrze, ty w co grasz w święta? Masz jakiś rytuał związany z tym?
Wiesz co, niezmiennie, podobnie do Rysława, przez to, że świąteczny okres jest okresem wolnego czasu, to zazwyczaj gram w to, co aktualnie grałem, czy też kończę, co aktualnie grałem i biorę się za następny tytuł, bo kubki wstydu zawsze szerokie pod sufit, zawsze jest mniej czasu niż chęci nagranie, czy też grania, które chcemy. Więc no na przykład właśnie. W zeszłym roku grałem bardzo świąteczny tytuł, wyjątkowo Just Cause 3.
No tak. Ale w ogóle ten rok 2016 to jednak pod względem, powiedzmy, no takim, jeśli chodzi o muzykę, ile osób, ile gwiazd muzyki, prawda, ile fantastycznych osób odeszło z tego świata, jest trochę smutne, nie? Ale jeśli chodzi na przykład o naszą branżę, znaczy branżę w sensie o gry, no to był całkiem udany, nie? Można powiedzieć, że wreszcie czuliśmy, że mamy chyba nową generację, tak? Że już jesteśmy...
Nie, dlaczego jak zaczynałeś to zdanie, to miałem wrażenie, że będziesz chciał powiedzieć o tym, że w tym roku wyjątkowo dużo osób znanych zmarło, mówiąc o muzyce i o świecie.
No nie, nie, w sensie tak, że to jest smutne, bo nie chciałbym właśnie, bo nie chciałbym powiedzieć, że to jest 2016 to był taki super rok, bo jednak gdzieś mam w pamięci Davida Bowie, Prince'a i tak dalej, i tak dalej. No po prostu wiele rzeczy się wydarzyło, które są smutne. I nie można powiedzieć, że 2016 to był taki wspaniały rok, ale jeśli chodzi o po prostu gry, jakby się tak wyizolować, no nie, no to pod tym względem nie było tak źle. No i mieliśmy też nowe wersje, bardzo szybko konsol, prawda? One S, PlayStation Pro 4, PlayStation 4 Pro, więc jakby to był bardzo ciekawy dla w ogóle gier wideo okres i można powiedzieć, że jest na co czekać w 2017. I w ogóle też VR chyba tak mocno uderzył w tym roku, że to już nie było takie,
pamiętam,
że zabawki do pokazywania.
Pamiętam jak rok temu, nie wiem czy to było na początku roku 2016, czy to było pod koniec roku 2015, rozmawialiśmy w tym samym gronie o nadchodzącym roku 2016 i tak przeglądając nadchodzące premiery gier, wyszło, że 2016 będzie tak bardzo obfitowo w tytuły, w które koniecznie będziemy chcieli zagrać, że mimo, że tam kilka spadło na trochę później, kilka się przesunęło, takich na przykład South Park, to i tak było w co grać przez cały rok. Ja jakiś czas tam robiłem sobie takie podsumowanie, przeglądałem miesiąc po miesiącu właśnie cały nasz ten rok, który mija, kończy się. To nie było miesiąca, w którym nie wyszedłby przynajmniej 2-3 warte uwagi tytuły. Mhm. Już pomijając kwestię tam podziału na platformy, bo czasem to był 3DS, czasem to było coś tam, ale było tak, że miesięcznie 2-3 gry, które zbierały bardzo dobre oceny i w które teoretycznie rzecz biorąc każdy, kto lubi grać w gry, powinien chcieć zagrać, wychodziły.
No niestety, ten rok był absolutnie tragiczny pod tym względem. Tak właśnie tych gier było znowu za dużo, znowu rosły kubki wstydu. Ja chciałbym, tak z jednej strony chciałbym, z drugiej nie chciałbym, ale czasami się marzy taka sytuacja, że jest tak jak w latach 80., że wychodzi pismo z grami, nie wiem, jakiś Crash albo Zap 64 i tam jest, pojawia się raz w miesiącu jedna gra, którą zdecydowanie warto, albo może nie w miesiącu, raz w półroczu się pojawia jedna gra. Jest tych gier tak dużo, ale nie ma takiej nawałnicy jak teraz, no bo teraz to jest nie do ogarnięcia. Kiedyś, w latach 80. i 90. Ja znałem 95% gier, które wychodziły. W sensie nawet nie tyle, że w nie grałem, ale widziałem jak wyglądają, widziałem o czym są, widziałem jakby jaka jest ich fabuła, jak w nie grać. Naprawdę, 95% gier spokojnie znam, zwłaszcza teraz mogę to sprawdzić, jak są różne quizy, czy rozpoznajesz jakieś gry i pojawiają się na przykład, nie wiem, gry ZX Spectrum, to rozpoznaje 10 na 10, z Amigi rozpoznaje 11 na 10, także. I, no, a teraz jakby mi ktoś pokazał obrazki z nowo wydawanych gier, to nie wiem, 5% może?
Nie, no to już jest, ktoś zrobił jakieś podsumowanie tego, co się pojawia na Steamie. Oczywiście trzeba pamiętać, że Steam stał się teraz taką platformą dla twórców, którzy wrzucają nawet niedokończone produkty, tak? Bo mamy ten wczesny dostęp, mamy to zielone światło, ten program Greenlight, więc jest bardzo dużo gier, w ogóle nawet takich pseudogier, można powiedzieć, tak?
Znaczy, ale to nie tylko Steam. To nie tylko Steam.
No, tak,
bo na konsolach masz to samo. Jak wszedłem ostatnio do sklepu Xbox One, znaczy w konsoli, to ja nie rozpoznawałem większości gier w ogóle. Nie miałem pojęcia, co to jest za gra.
Tak, i człowiek siłą rzeczy koncentruje się po prostu już na tym, na AAA. I podobnie jest z filmami, że oglądamy właściwie te filmy, które albo ktoś nam poleci, albo to są, jeśli idziemy do kina, to też w większości przypadków wybieramy te głośne hity, nie? Że po prostu no, musimy w jakimś stopniu się jakimiś wyborami sugerować. No, oczywiście czasami się trafi całkiem przypadkiem na jakąś perłę, gdzieś zupełnie w taki bardzo przypadkowy sposób, gdzieś się rzuci okiem na ten. No, niby właśnie po to powinny być takie usługi jak Twitch, nie? Że wpadasz na Twitcha, chcesz zobaczyć coś ciekawego i może trafisz na właśnie na jakiś kanał, gdzie ktoś będzie prezentował grę, o której nigdy się nie śniło, tylko przeważnie jest tak, że na tym Twitchu to promowane są tylko te największe tytuły i ci najwięksi streamerzy przeważnie grają w te takie najbardziej popularne tytuły, czyli League of Legends ciągle, Dota 2 i tak dalej, więc...
Jest taki pan, który się nazywa Łukasz Żmudzia, który jest polskim game developerem. On na swoim koncie twitterowym swego czasu wrzucił takie całkiem kilka interesujących i, jak to się mówi, otwierających oczy wykresów związanych właśnie z grą. Akurat on mówi tylko o Steamie. I wynikało z nich, że w tym roku wyszło na Steamie około 4000 tytułów. No. No. To jest też ciekawostka. Jakieś 400 z nich ma ocenę na Metacriticu.
No, no.
I on zrobił taki ładny wykres, który pokazywał po prostu, jak z roku na rok to się zmieniało, gdzie ta ocena, ilość gier ocenianych na Metacriticu rośnie powolutku, znaczy to jest mniej więcej ten sam poziom, jak się patrzy na te wykresy, a jeśli chodzi o ilość gier wydawanych, to pomiędzy 2014 a 2016 rokiem to są tak właśnie 3 razy tyle.
I pomyśl...
2014 to było 1500 mniej więcej, a teraz mamy około 4000.
I pomyślcie, że jest jakiś pan, o którym był nawet reportaż, który ma takie zadanie życiowe, że chce skończyć wszystkie gry, które są na Steamie.
No, to jest.
Oczywiście inna sprawa, że Steam się teraz stał trochę. Zresztą ten wykres bardzo ładnie to pokazuje, bo Steam się stał w tym momencie trochę App Store'em. To znaczy, jest tam za przeproszeniem może gówno. Zresztą to, że z tych 4000 gier tylko i wyłącznie 300 czy tam 400 ma ocenę na Metacriticu, też o czymś świadczy.
Zdecydowanie. Jeśli chodzi o podsumowanie 2016 roku, to zapewne słuchacze wszystkich drogich, że teraz to jest tylko taki przedsmak tego, co będzie po prostu w kolejnych odcinkach, dlatego że już niedługo, właściwie to parę dni po premierze tego odcinka, będzie coroczny plebiscyt na grę Fantasmagierii Roku i na Śmierdziuszka Roku, według właśnie słuchaczy, więc...
Ja mam kandydata na Śmierdziuszka, mam kandydata na Śmierdziuszka.
No to ale ja
chyba wiem jakiego.
Ale ja się zastanawiam w takim razie, co będzie tak naprawdę na szczycie. Bo jest parę tytułów, wszyscy na przykład myślimy o jakiejś grze, nie, mamy i tak dalej, i może w tym gronie nawet się okaże, że każdy myśli o jakimś innym tytule. I to mnie bardziej właśnie interesuje, jak zostanie podsumowany przez naszych właśnie słuchaczy też ten rok, co oni wybiorą i co się okaże takim tytułem roku. No ja w takim razie was zapytam, jak patrzycie w przyszłość, w ten 2017 rok, czy na przykład, bo dzisiaj właśnie widziałem, napisałeś Sławie, że wreszcie miałeś okazję dotknąć Touch, tych kontrolerów Oculus Touch.
Skonfigurowałem dzisiaj je, tak.
I rozumiem, że one działają prawie identycznie jak kontrolery w HTC, więc...
Działają lepiej.
Jeszcze lepiej, więc jak widzisz tą po prostu przyszłość w wirtualnej rzeczywistości w tych różowych goglach, kiedy Oculus po prostu zaczyna wreszcie dać tą samą jakość, powiedzmy, wykorzystywanie tej wirtualnej rzeczywistości jak właśnie HTC.
Tej samej jakości nie daje jeszcze, bo nie ma tak naprawdę tego room scale, czyli gry jakby w całym pomieszczeniu. Oczywiście możesz w zależności od usytuowania czujników zrobić taki substytut, czyli powiedzmy 2 na 2 metry, ale to nie jest tak dokładne śledzenie jak w przypadku Vive'a z tego powodu, że masz dwa czujniki domyślnie, bo jakby jeden czujnik dostajesz kupując Rifta, drugi czujnik dostajesz kupując Toucha, czyli masz dwa czujniki, które stoją obok siebie w odległości mniej więcej 1 do 2 metrów i one jakby śledzą tylko to, co jest z przodu. Jak się obrócisz, no to już nie śledzą. Wobec tego proponują podczas zakupu Toucha, żeby dokupić jeszcze jeden czujnik, trzeci, do którego nawet dokładają specjalną przedłużkę USB 5 metrów, żeby w sumie było jakieś 7 metrów i żeby ustawić go po przeciwnej stronie tych dwóch patrzących, powiedzmy, w przód, tak? Żeby po obrocie można było też śledzić czujniki kontrolery znajdujące się w rękach. Jeszcze tego nie podłączałem, bo ja mam tak usytuowanie w pokoju, że dosyć ciężko będzie mi nawet mimo tych, powiedzmy, 7 metrów przeciągnąć to wzdłuż ścian, bo nie chcę przeciągnąć przez środek pokoju, prawda? No i to jest problem, natomiast rzeczywiście samo śledzenie ruchu i używanie tego kontrolera to jest bajka. To jest absolutna bajka.
Najwyższy czas, żeby Oculus właśnie miał coś takiego i cieszę się, że, że wreszcie jest. Ja oczywiście to obserwuję tak, jak to się mówi, z tylnego fotela, nie? Bo nie zdecydowałem się być early adopterem, ale cieszę się, że po prostu coś się dzieje, że jest ta konkurencja, prawda? I to pojawienie się chyba właśnie PlayStation VR jako takiego czarnego konia, można powiedzieć, bo się nikt nie spodziewał, że to bo mówili, że to najsłabszy sprzęt będzie, prawda, bo konsola nie ma takiej mocy obliczeniowej, to jest taki PC mocny. Ale to jednak zmieniło trochę, prawda, to pole, to nie mieć jakaś konkurencja, to widać, że coś się dzieje, prawda?
Zdecydowanie widać, zwłaszcza, że PlayStation VR świetnie się sprzedało.
Metacritic zrobił podsumowanie roku swoje, dzieląc na platformy i PlayStation VR wrzucił tak jakby do PlayStation 4, przez co PlayStation 4 jest sprzętem, na który pojawiło się 13 ekskluzywów z oceną wyższą niż tam chyba 75. Czyli oczywiście wśród tych ekskluzywów jest na przykład Res Infinite czy Tamter, bodajże, jeśli się nie mylę. Ale jest to zabawne, bo tak, bo jak patrzymy na ten rok i myślimy, przynajmniej ja mam takie przeczucie, że w tym roku, jeśli chodzi o ekskluzywy, to absolutnie Xbox wygrywał, tak, no bo to tam Forza, Horizon, Gears of War i tam wiele, wiele innych. A okazało się, jak się to zebrało wszystko do kupy, że tak naprawdę takich ekskluzywów było 4.
Ale to jest ciekawe właśnie, że jeszcze do Xboxa można doliczyć taki plus, że naprawdę wsteczna kompatybilność dużo dała tej konsoli, przynajmniej w moich oczach. Ja jako fan retro, nawet jeśli to jest tylko jedna generacja do tyłu, to jestem bardzo, bardzo podekscytowany tym, że będę mógł właśnie w końcu skończyć The Lost Odyssey, wrócić na przykład do Red Dead Redemption albo do pierwszej części Condemned, więc też ta kompatybilność to jest w ogóle dla mnie coś naprawdę sympatycznego z poprzedniej generacji. Ale na co czekamy w 2017 tak najbardziej? No bo rozumiem, że pewnie czekamy trochę na Switcha, prawda? Bo to jest chyba taki najbardziej gorący, ekscytujący temat, prawda? Znaczy, no, coś ekscytującego, no bo wchodzi nowa konsola, nowy sprzęt, nowe możliwości. Nie wiem, więc to chyba na pewno nie trzeba o tym mówić, ale na jakie gry czekacie w 2017 roku? Jakbyście mogli tak po dwa tytuły, nie wiem, Piotrze, tak, na co najbardziej czekasz?
Wiesz co, ja mówiąc szczerze, to ja czekam na gry po prostu, bo ich jest znowu cała masa zapowiedzianych, nie wiadomo, które wyjdą, które będą przeniesione, natomiast absolutnie jestem przekonany, że więcej niż dwie, więcej niż pięć, czy nawet pewnie więcej niż 10 świetnych gier w przyszłym roku wyjdzie. I wiesz, i to wybieranie, a czy to bardziej będzie, nie wiem, Horizon Zero Dawn, czy to będzie może Persona 5, czy to będzie ta Zelda na
Wii U,
na Switcha, czy to będzie Prey, znaczy nie Prey 2, to Prey, po prostu Prey.
Aha, no tak.
Czy to będzie Prey, czy to będzie tam coś z tego, co Sony pokazywało, czy może na przykład, bo też takie ploteczki wskazują, że Square Enix w tym roku zrobi wielkie obchody 30-lecia Final Fantasy i tam wyda i to jakąś kolekcję, gdzie będzie 9 części i pierwsza część remastera 7 i tam nie wiadomo co jeszcze i tak dalej, więc no, nie potrafiłbym sobie wskazać dwóch konkretnych tytułów, na które czekam. Jest tak dużo tych gier, już od pewnego czasu w ogóle przestałem wyczekiwać na konkretne tytuły, tylko po prostu co miesiąc jestem zaskakiwany kolejnymi premierami, które z przyjemnością przyjmuję, a i tak nie mam czasu grać we wszystko, co chciał.
Okay. Sławie, na co czekasz najbardziej?
Ja na pewno czekam na Południowy Park.
No tak.
South Park.
Zapomniałem, jaki jest polski tytuł, ale
nie wiem, jaki jest polski tytuł, natomiast naprawdę bardzo polecam polską wersję South Parku, jeśli chodzi o film animowany, bo jest zrobiona bardzo dobrze. Reżyseruje Maciek Kowalski, czyli nasz etatowy reżyser gier, którego serdecznie pozdrawiam, wielki fan South Parku i też no, bardzo, bardzo z wyczuciem podchodzący do sprawy dubbingu tego serialu, więc naprawdę byłem bardzo przyjemnie zaskoczony, kiedy zobaczyłem South Park w polskiej wersji, więc czekam też na grę bardzo, zwłaszcza, że pierwsza część była, znaczy kijek prawdy był znakomity, po prostu znakomity. To było jedno z większych zaskoczeń growych, kiedy wyszedł. Czekam na pewno na Preya, bo zapowiada się no, jak System Shock, tak? Nowy System Shock. I bardzo czekam na Final Fantasy XII odświeżone, które było zapowiedziane w tym roku, było zapowiedziane, że pojawi się w przyszłym. Ja Final Fantasy XII bardzo, bardzo lubiłem i to była chyba moja ulubiona część tak naprawdę. Wiem, że narażam się purystom, dla których Final Fantasy XII to było zbytnie odejście od utartej formuły, ale ja bardzo tę część lubiłem i grałem w nią na PlayStation 2 bardzo długo. więc na tę czekam, a poza tym to, tak jak już Kuldan stwierdził, jest tego tyle i będziemy tak bardzo zaskakiwani, że aż trudno to ogarnąć. Jeśli pojawi się w przyszłym roku The Talos Principle 2, bo wiem, że jest robiony, to będę bardzo też szczęśliwy.
Mhm. Ja czekam na Torment Tides of Numenera.
Tak, a, nie, no tak.
Dobrze wymawiam w ogóle.
Chyba dobrze, tu. Dobrze.
I na oczywiście Mass Effect Andromeda. Nie spodziewam się niczego wspaniałego, ale ja po prostu kocham science fiction, kocham space opera i to w Mass Effect na pewno się pojawi. No i oczywiście wszystkie tytuły, o których wspomnieliście, jeszcze parę tytułów, o których tych nie wspomnieliśmy, ale wiadomo, że będą warte uwagi, jak to, nie wiem, Horizon Zero Dawn i tak dalej, więc będzie na co czekać w 2017.
Ciekawy jestem, czy w 2017 roku pojawią się tytuły, których absolutnie nikt się nie spodziewa i nikt na nie czeka, tak jak na przykład w tym roku było to Inside, które wyszło i pół internetu zwariowało na jego punkcie.
Ale Inside było zapowiadane od 2 lat, wiesz?
Oczywiście, jak najbardziej, tylko to nie było tak, że to była gra, która w jakichkolwiek zestawieniach najbardziej oczekiwanej gry w 2017 roku, znaczy 2016 roku. To była gra, wiesz, chodzi mi o to, że Inside się pojawiło i nagle wszyscy zachłysnęli się nim. Okej, był trailer na E3, który wyglądał bardzo interesująco i tym klimatem, natomiast jednak nikt się nie spodziewał aż takiego wrażenia na premierę. Ja myślę, że teraz oczywiście nie przygotowałem sobie tego, ale gdyby spojrzeć na cały rok 2016, to pewnie znalazłoby się więcej takich gier, których absolutnie nikt się nie spodziewał, a okazało się bardzo, bardzo dobre. Oczywiście z tych mniejszych tytułów, tak? No bo to tylko tutaj może być to zaskoczenie.
Oczywiście. Panowie, będziemy obserwować, co się dzieje, co zapowiadałem i tak dalej. Będziemy słuchać, prawda, wszystkich tych rzeczy, które się pojawiają na temat tych nowych właśnie i gier, i nowinek sprzętowych i tak dalej. Więc 2017 oby był jeszcze lepszy niż 2016. Nie pod względem ilości, ale właśnie jakości gier. Tego bym nam wszystkim życzył. Powoli zbliżamy się ku końcowi. To jest krótki świąteczny odcinek. Wiemy, że wszyscy już się spieszą, prawda, żeby zasiąść przy wigilijnej kolacji, odpakować prezenty. Ale zapytam was w takim razie o jedną rzecz. Czy widzieliście Rogue One? A Star Wars Story, tak to chyba jest, z takim podtytułem. Czy tylko ja tutaj widziałem Nowe Gwiezdne Wojny? I zapadła cisza.
Ja nie widziałem.
Ta cisza jest najlepszą odpowiedzią.
Tak, nie widziałem, ale bardzo chciałbym obejrzeć, tylko po prostu nie wiem kiedy. Kiedy była premiera, byłem we Francji i nie miałem jak obejrzeć. Jak przyjechałem, to było mnóstwo pracy, więc nie wiem. Strasznie chcę obejrzeć. Wiem, że się pojawiają spoilery, staram się ich unikać bardzo, chociaż no, domyślam się, jak się historia kończy, no bo
znaczy, szczerze mówiąc,
nie może się kończyć dobrze.
To jest ciekawe, bo tej historii ze specjalnie się nie da zaspoilować, bo ona jest bardzo prosta, a końcówka jest właściwie znana, więc jakby przyznam, że samo oglądanie sprawia dużo przyjemności, w sensie to być może jest właśnie, to są te nowe Gwiezdne Wojny, na które czekaliśmy, że to jest nowa historia, to nie jest historia przemaglowana, zremakowana, nie wiem jak to powiedzieć, przerobiona stara historia do nowej wersji, tylko rzeczywiście dopasowano pewien wątek, który no, znaliśmy być może z opowieści, w sensie oczywiście w starym kanonie to on był przedstawiony w takich grach jak właśnie Dark Force i tak dalej, ale tutaj postanowiono przedstawić go na nowo. Ale się to bardzo dobrze ogląda, więc Rogue One na pewno jest... No ale i tak, jak będzie jeszcze okazja, to do Rogue One wrócimy. Panowie, jest takie coś, co chciałem was zapytać, I miałem tę kartkę z tym pytaniem, długo ją trzymałem, bo jakiś czas temu Piotrek Ziental, właśnie chyba na grupie rozgrywki, wrzucił chyba obrazek z 4chana, ile dobrze pamiętam. I chciałem was zapytać, cytując właśnie to pytanie z tego zdjęcia, czy Solid Snake zdołoby zinfiltrować obóz zabezpieczony przez Kevina McAllistera? I jak potoczyłyby się wydarzenia z pierwszej części Metal Gear, gdyby to Kevin zamiast Venoma zajął się ochroną Outer Haven? Czyli po prostu Snake kontra Kevin McAllister.
Oglądałbym absolutnie taki film.
Macie w tradycji wrzucenie Home Alone, czyli Kevin sam w domu do magnetowidu, nie wiem, czy Polsatu, prawda? Czy to jest w ogóle wasza tradycja też, jak wielu Polaków, oglądanie Kevina sam w domu samego w domu w święta?
U mnie Love Actually jest tym filmem świątecznym, który oglądam często.
To ja może popełnię herezję, ale ja w życiu nie widziałem Home Alone.
O, jak to? Jesteś bez serca. Słuchaj, to jest
nie widziałem tego
historia.
Nie widziałem tego filmu nigdy w życiu.
Ale nigdy nie miałeś na przykład takiej ochoty, żeby obejrzeć, tylko, nie wiem, nie, gdzieś coś wypadało i...
Widziałem urywki, tak? Tutaj, że przychodzimy z Wicą rodziny, a tam leci film, ale nigdy nie widziałem tego filmu. Znaczy, wiem oczywiście o co chodzi, ale nigdy nie widziałem tego filmu od początku do końca. Widziałem może 5-10 minut. No, nie wiem, tak się złożyło. Jakoś nie ciągnie mnie. Dla mnie filmem świątecznym jest Die Hard. To jest film świąteczny. No,
tak, o, tak, to jest dobry.
Tak, to dokładnie.
Jest... A to dla mnie Die Hard jest bardziej noworoczny niż
dla mnie Die Hard jest świąteczny. Jedynka i dwójka. O trójce zapomniałem, czwórkę widziałem raz i jakoś nie mam ochoty wracać. Piątka.
Czy trójka jest jeszcze do bo trójka jest z Samuel L. Jacksonem?
Tak, Samuelem Jacksonem i Jeremy Irons.
Trójka jest w Nowym Jorku. Tak, i z zagadkami.
Tak, ale jest,
mi się wydaje,
dzieje
że
się w lecie,
czwórka i piątka to są w ogóle, to są jakieś aberracje. Bo to już są w ogóle filmy zrobione właśnie też tak, żeby dzieci mogły je oglądać, więc nie ma tego słynnego Yippee-ki-yay, motherfucker. Więc no, wyobrażacie sobie, jak można by zrobić Die Hard bez tego. Nie wiem, moim ulubionym filmem świątecznym i ja sobie nie wyobrażam świąt bez tego, to jest Witaj Święty Mikołaju, czyli National Lampoon Vacation, Christmas Vacation. Czyli słynna gwiazdka u Griswoldów. To jest coś, co zawsze muszę mieć odpalone i tak dalej. No nic.
To jeszcze jeden film świąteczny, tak? Przepraszam, jeszcze jeden film świąteczny, który swego czasu oglądałem dosyć często i on jakby też ma świąteczny klimat, no bo dzieje się w święta, to są Gremliny pierwsze.
Właśnie.
Jest to znakomity film. Niedawno go sobie świeżyłem i kurde, jaki to jest dobry.
Tylko to nie jest film chyba do oglądania z dziećmi, mimo że on ma taką, mimo że Gremliny takie rozdosne małe stworki. Ale tak, właśnie. Widzisz, chodziło mi to po głowie, bo ja dawno nie widziałem Gremlinów. Zresztą nie wiem, jak z wami było, kiedy kasety VHS wchodziły do Polski, właściwie to był... Znaczy ja to, jak pamiętam, że to było gdzieś na przełomie lat 80. i 90., kiedy pojawiały się magnetowidy, ale to na zasadzie, że na przykład jeden magnetowid na całe podwórko ktoś miał. I się wypożyczało filmy, chodziło się i wszystkie takie horrory jak Critersy, Gremliny, Piranie i tak dalej, to się oglądało. I ja w ogóle samo oglądanie tych filmów wtedy, w tamtych grupach i tak dalej, jak ja o tym myślę, to niemal jak świąteczna atmosfera była, mimo że nikt nie oglądał tych horrorów, żeby się bać, tylko po prostu no nie wiem, takiej ciekawości, jak to wyglądało. No nic, kończymy w takim razie. To jest ten taki krótki, świąteczny odcinek, wydanie specjalne. Ja chciałem wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie odcinki, które nagraliśmy razem i za te wszystkie odcinki, które nagramy, mam nadzieję. Za ten wspaniały 2016 rok, który spędziliśmy, który mieliśmy okazję przecież się spotkać, uścisnąć dłoń. No, po prostu było bardzo, bardzo wiele takich sympatycznych chwil w tym roku, więc wam dziękuję oczywiście naszym drogim słuchaczom. Dziękuję, że lubią Fantasmagierię, prawda, komentują czasami, że słuchają przede wszystkim, więc to jest ważne.
To my się dołączamy do życzeń i chcielibyśmy, żeby te święta upłynęły wam w fantastycznej atmosferze, żebyście mieli czas na wszystko, żebyście nadrobili swoje zaległości growe i nie tylko growe, książkowe, komiksowe, muzyczne, filmowe, żebym ja obejrzał w końcu Home Alone.
I... Właśnie musimy taką jakąś akcję przeprowadzić taki na Facebooku, czy może na Twitterze, czy gdziekolwiek właśnie jakąś petycję tworzyć, że wspieramy Rysława w postanowieniu noworocznym, że musi obejrzeć Kevin Sam w domu.
O, to brzmi zacny pomysł, zacna inicjatywa.
Tak, postaram się.
Super. Jeszcze raz dzięki i oczywiście pamiętajcie, drodzy słuchacze, żeby odwiedzić nas na naszej stronie www.fantasmagieria.net, lubić się na Facebooku podcast Fantasmagieria, żeby wchodzić na stronę rysław.pl, gdzie możecie przeczytać i obejrzeć ciekawe wpisy właśnie autorstwa Ryszarda, żeby słuchać codzienników rozgrywki codziennie. Nie wiem, jak przez święta planujesz drogi.
Przez święta akurat wypadają w tym roku, także to jest sobota, niedziela i w sumie poniedziałek, więc poniedziałek.
Ale to zamierzasz na przykład, nie wiem,
przerwa.
Właśnie... Aha, czyli w poniedziałek
nie,
odpuszczasz.
W zeszłym roku robiłem przez święta również, ale tak naprawdę jest, tak jak Rysław ładnie zauważył, że to jest jedyny moment w roku, kiedy właściwie wszyscy odpoczywają. więc tak naprawdę kompletnie nic się nie dzieje i to właściwie ja się starałem, no bo tam wiesz, robienie
możesz odcinka, właśnie
dwa czy trzy newsy, to...
Możesz zamiast odcinka tam codziennika, możesz właśnie, znaczy puścić odcinek, ale zamiast tego na przykład kolędę.
Kolędę rzucić, tak, to jest jakaś myśl.
O tych trzech królach, tak.
Tak. Czyli, ale to w ogóle to będziemy się słyszeć dopiero w nowym roku z naszymi słuchaczami chyba, z tego wynika.
Zobaczymy jeszcze, kto wie, co wypadnie. Czyli może jeszcze przed Sylwestrem się spotkamy, ale...
Jeżeli planujesz, no właśnie, krótszy tydzień.
No właśnie, więc jeszcze nie ten, ale w każdym razie już to jest ostatni odcinek przed świętami, więc naprawdę smacznego karpia. Ja jestem tradycjonalistą, więc karp musi być.
Nie?
Indyk, tak?
Nie,
karp. Ja karpio, nie. Śledź. Śledzik jak najbardziej jako rybka. Oczywiście ryba po grecku też tradycyjne polskie daje.
No tak. I też dziękuję wszystkim drogim słuchaczom, którzy wspierają nas również jakimiś datkami. Piotka na Patronite, nie czasami na przez PayPala, więc naprawdę muszę przyznać, że to też muszę podziękować, bo w tym roku dzięki właśnie wam udało się opłacić serwer, przenieść serwer w zupełnie inne miejsce, nawet dokupić domenę fantasmagiera.pl, która jest oczywiście tylko używana do przekierowywania na ten fantastyczny layout fantasmagierii.net. może coś się zmieni w 2017, może to będzie taka zmiana, więc jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Hej.
Wesołych świąt!
Wesołych świąt! Na razie!
Snake kontra Kevin McAllister. Podajcie własne argumenty za i przeciw. Snake zwykle korzysta z tego, co znajdzie na terenie wroga, więc możemy założyć, że nie zmieni filozofii działania i wyruszy na podbój bazy Kevina bez niczego. Z drugiej strony, Kevin projektuje pułapki absolutnie samemu. W końcu jest sam w domu. Z tego powodu w scenariuszu, w którym mamy do czynienia z bazą Kevina, Solid Snake będzie infiltrować przybytek z tylko jednym strażnikiem, na przykład Kevinem. Eliminuje to wszelkie potyczki z bossami czy trudnymi przeciwnikami. Solid Snake znany jest z tego, że potrafi unikać szybkich zapadni i tego dziwnego czegoś a la wałek. Tak więc słynne zapadnie Kevina będzie można uznać za nieskuteczne, bo Snake nie jest takim G miał do czynienia. To będzie pierwsze spotkanie z Kevina z Solid Snake'iem. Zakładamy więc, że Kevin pojawi się w wersji podstawowej. Nie tej hyper, super, sam w Nowym Jorku, w której miał do dyspozycji zdobyte w sam w domu punkty doświadczenia i ulepszone pułapki. Nie będzie mógł w takim razie na przykład rozmieścić szalonej kobiety ptaka. Plusem tego układu będzie brak możliwości kodekowego wsparcia Solid Snake'a poprzez Tima Carey'ego. Podsumowując, wierzę, iż Solid Snake byłby w stanie wyjść zwycięsko z operacji na terenie bazy Kevina. Niemniej musi liczyć się z tym, że będzie cały umazany farbą, jego kombinezon do infiltracji zostanie oklejony brokatem, pineskami, potłuczonym szkłem, a kamuflaż na twarzy zrujnowany podważnymi oparzeniami spowodowanymi próbą odpalenia papierosa w pomieszczeniu wypełnionym gazem ziemnym w pułapce przygotowanej przez Kevina ze starej butli z gazem i rozciągniętego drutu. Anonim, forum 4chan.